Dzień dobry. Będę mówił o pewnych aspektach mojej praktyki, o owocach tej praktyki i też przeczytam fragmenty tego Suzuki'ego, naszego Rosiego Kunga, naszego takie fragmenty, które są mi jakoś szczególnie bliskie czy znaczące dla mnie. Też takie, gdzie wydaje mi się, że rozumiem, o czym nasi nauczyciele mówią. Albo jestem blisko zrozumienia tego. Też czasami trudno słowami wyrazić. I tak się rozglądam, ja nie pokazuję publicznie tego, że jestem buddystą. Tego wymaga mój zawód, jestem psychoterapeutą. Terapeuta nie powinien eksponować publicznie swoich przekonań. Ale też zaczynam zdawać sobie sprawę, że to może być dłużej nie. Bo w tym ze mną są dwie moje studentki obecne. A też dwóch absolwentów. Też się staram wszędzie, gdzie tylko występuję jako buddysta, używać tylko mojego buddyjskiego imienia. To jest pusty obóz. Ale właśnie Sanama mówił mowę i spełnił nas. Więc król jest na nim. Ja tę mowę miałem zaledwie miesiąc temu, więc w dużej mierze będę powtarzał, co już tam mówiłem. Nie wiem, czy ktoś był obecny. Chyba ktoś miał powtórkę. Muszę coś zapomnieć. Albo i nie. Okay. Miałem takie szczególne wydarzenie tydzień temu. Otóż w mojej szkole było rozdanie świata. I to była wielka uroczystość. I studenci dziękowali mi, podarowali mi prezent. I nagle ktoś zaczął bić brawo. I za chwilę już wszyscy bili brawo. Było tam 130 osób na tej sali. A jeszcze za chwilę stali. Długo, długo na stojąco bili mi brawo. Było bardzo przyjemne. I sobie przypomniałem wtedy, że jak byłem nastolatkiem, to miałem takie marzenie, że jestem wybitnym pianistą i grałem jakiś koncert. Kończy ten koncert i wtedy właśnie ta sala wstaje, bije brawo i krzyczą i okle wspaniale. I tak zwykle przed zaśnięciem sobie leżałem i wyobrażałem sobie ten. Byłem na takim warsztacie, gdzie się bawiliśmy jednego wieczoru w spełnianie swoich marzeń. To znaczy takie odgrywanie swoich marzeń. Większość mężczyzn miała marzenie, żeby mieć harem, więc grywaliśmy kilka haremów. No ja powiedziałem o moim marzeniu. I to było w Ośrodku Kultury Żydowskiej w Śródborowie. Tam była scena i na tej scenie nawet był fortepian. Więc ja wsiadłem za fortepianem, zrobiłem dwa ostatnie akordy. I wtedy cała sala się poderwała, bo tej grupy bili brawo, krzyczeli. I od tej pory już nie miałem tego marzenia, to przepadło. Jakoś się z nim rozstałem. Trochę z ulgą, trochę ze smutkiem, ale nigdy więcej wieczorem przed zaśnięciem mi się to wyobrażenie nie pojawiło. A tutaj się odbyło z takim smutkiem. Wspomniało mi się to wtedy właśnie i opowiedziałem. Tak kiedyś działał ze mną. Potem rozmawiałem o tym z moim fizjoterapeutą i on powiedział, to musiało bardzo nakarmić twoje ego. Ja sobie zdałem sprawę, że wcale nie na każdego wojnę. W ogóle nie miałem takiego pomysłu i takiego poczucia, że moje ego nie potrzebuje nakarmienia, że jest nakarmione. Że ja jestem teraz w takim okresie życia, gdzie się zbiera owoce. Ja zbieram owoce mojej praktyki, mojej pracy nad sobą, mojej zawodowej pracy. Mam bardzo dużo satysfakcji. Jestem usatysfakcjonowany. Też mówię o tym, że miałem to marzenie, ja grałem na pianinie, wirtuozem, a ja nigdy w życiu nie grałem na żadnym instrumencie. Zdarzyło mi się tylko raz, kiedy z wycieczki szkolnej przywiozłem lecik drewniany, ale jeszcze tego samego dnia mój brat wyrzucił mi ten lecik przez okno. A honor nie pozwolił mi tego opuścić. Na tym się skończyły moje doświadczenia z uprawianiem muzyki. Ten ostatni akord. Mojej rodzinie była taka mityczna postać, kuzyna mojej matki, który był właśnie pianistą, jedyny pianista w tej rodzinie, w tej polskiej części tej rodziny. On grał koncert Chopina w czasie okupacji i wyszli gestapowcy go na miejscu. Zastrzelili. Też poprzednio już mówiłem o tym, że mam, zrobiłem takie odkrycie w zeszłym roku, że się przestałem spieszyć. I mówiłem wtedy o tym tak dosyć anegdotycznie, ale w gruncie rzeczy myślę, że to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Że można też spojrzeć na naszą praktykę jako na trening, tym, żeby się nie spieszyć. Ja się spieszyłem bardzo przez całe życie, ale też całe życie starałem się nie spieszyć. Czyli trenowałem. I nagle wkładałem w to pewien wysiłek, duży wysiłek, żeby się zatrzymać, żeby spojrzeć. I w zeszłym roku nagle stwierdziłem, że się nie spieszę. Odkryłem to w taki sposób, że ktoś mi do mnie mówił, żebym się nie denerwował, że to coś musi chwilę potrwać, ale że zaraz będzie zrobione. A ja spokojnie i to właśnie sam się zdziwiłem, słysząc siebie. Spokojnie powiedziałem, to jest w porządku, mi się nie spieszy. I potem to się powtarzało wielokrotnie, zdając sobie sprawę, że rzeczywiście ja się przestałem spieszyć. To jest kompletnie inny stan umysłu, kompletnie inny stan też ciała, jak się nie spieszy. Jak mówię o tym treningu, to też myślę, że zazen jest takim treningiem, tym, żeby się nie spieszyć. A zazen też się spieszymy. Czyli czekamy, aż się skończy runda, czekamy, aż się skończy thinking, czekamy, aż się skończy session. Też się spieszymy do następnego oddechu. Nie udaje się większości ludzi, czy często się nie udaje utrzymać uwagi do końca wydechu, tylko tuż przed końcem przerywamy, tracimy uwagę i się spieszymy do następnego oddechu. W ten sposób tracimy to, co w zazen jest, co jest owocem zazen, to jest jego istota. Czyli tracimy cofanie z tym miejscem na samym końcu wydechu, gdzie się umysł zatrzymuje, gdzie nie ma myśli, gdzie można odpocząć. Jest jasno, przestrzennie, cicho. Więc jeżeli trenujemy to, żeby trzymać uwagę do samego końca wydechu, to jest właśnie trening niespieszenia. A tam na końcu już nie ma pośpiechu, nie ma myśli, nie ma tego koła. Natomiast ja ćwiczę chodzę, ponieważ mam problemy poważne z kręgosłupem i stawami, to ćwiczę codziennie. Też chodzę na takie sesje To się nazywa Pilates na reformerach z yoga. Zoga to są ćwiczenia, które są połączeniem jogi z systemem ćwiczeń fizjoterapii. I ta moja trenerka mówi mi, że ona w moim ciele nadal chyba poczuć. Więc że to też wymaga jakiejś dalszej pracy, pielęgnacji. Chociaż ja tego nie czuję, ja wyraźnie czuję różnicę z tym, jak było. Właśnie, że się nie spieszy. Ja mieszkam na rynku Nowego Miasta. Mam parking blisko Wisły na dole, przeciwko teatru Prochownia, Stara Prochownia. Codziennie rano idę na to park. Jak idę, to staram się patrzeć tak, żeby widzieć wszystko jednocześnie. Czyli żeby się nie skupiać, żeby wzrok nie chwytał, nie zatrzymywał się na niczym. To, żeby widzieć wszystko jednocześnie, szeroko, daleko, swobodnie, bez skupienia, widzieć wszystko jednocześnie. I jak tak robię, to natychmiast słyszę dźwięk mojego oddechu. Natychmiast słyszę mój oddech. I też właśnie, ponieważ jestem dobrze wytrenowany, no to udaje mi się utrzymywać uwagę do końca oddechu, tam, gdzie nie ma myśli. I po chwili jest tak, że już nie jestem pewien, czy to ja patrzę na dachy kamienic po drugiej stronie skarpy, czy na niebo, czy to te dachy kamienic i to niebo patrzy na mnie. Tracę taką pewność. To jest bardzo przyjemne. Czytam fragment z Rosiego Suzuki'ego. A może nie? To będzie z mowy naszego Boga, który cytuje wywiad z Karlem Bielefeldem z 1973 roku, wywiad z Rosin Nior. I Karl Bielefeld mówi w wywiadzie. W Ameryce my, amerykańscy studenci, wszyscy prawdopodobnie mieliśmy to samo poczucie. Poczucie bardzo specjalnej nieruchomości i spokoju, proszę Suzuki. Niezależnie od tego, czy on był sam, czy siedział, czy szedł, czy był w środku tłumu, wszędzie towarzyszyło mu to samo poczucie, czy wrażenie takiej nieruchomości, spokoju, głębokiego spokoju. I mówi Rossignori, to nie jest taka spokojność, nieruchomość, o jakiej zwykli ludzie myślą. Ten rodzaj spokojności to jest oświecenie do genu. I my, jako uczniowie naszego Suzuki'ego, powinniśmy kontynuować tę tradycję i utrzymywać ten stan nieruchomości, czy spokojności, spokoju. I to, o czym mówimy, to jest oświecenie, które nazywa się oświeceniem nirwany. Jest jeszcze jeden rodzaj oświecenia, który się nazywa oświeceniem w stylu Bodhi. I to jest rodzaj oświecenia, który przynależy do szkoły Rinzai. Często ten rodzaj oświecenia, mówi Miori Roshi, jest błędnie rozumiany jako oświecenie typu Zen. Tego rodzaju oświecenie było bardzo atrakcyjne na Zachodzie. Myślę też, że w Polsce też tego rodzaju takie oświecenie w stylu Rinzai. Byliśmy przekonani, że to jest to, i dlatego, że nie dążyli, byliśmy rozczarowani, tego nie było. A więc to było bardziej atrakcyjne na Zachodzie. To był taki rodzaj nagłego rozpływu, szybkiego, nagłego i taki potężny, obraz potężnego mistrza Zen, tego rozbłysku. Ale jeżeli myślimy, mówi Miori Roshi, że oświecenie jest że oświecenie to jest właśnie to, to popełniamy poważny błąd. Jako uczniowie Rosiego Suzukiego, czy też Rosiego Głąga, powinniśmy utrzymywać to oświecenie nirwany w tradycji nirwany. I jeszcze fragment z umysłu Zen, umysłu początkującego naszego Suzukiego. Gdziekolwiek idziemy, powinniśmy nie tracić tego sposobu życia. To się nazywa byciem Buddą albo byciem szefem. Gdziekolwiek idziesz, powinieneś być mistrzem swojego otoczenia. To znaczy, że nie powinieneś tracić swojej drogi. I to się nazywa Buddą. Dlatego, że jeżeli istniejesz w taki sposób, jesteś Buddą samym sobie. To też taki obraz właśnie tego Rosiego Suzukiego, który idzie w tłumie, ale właśnie jest tak jakby centrum tego tłumu, czy jest tak jakby taką wertykalnością w tym tłumie, czy taką nieporuszonością, czy tym spokojem. To jest obraz, który jest do mnie bardzo przemawia, który właśnie wydaje mi się, że rozumiem, czy czuję, czy nie wiem co. Także, że cały ten tłum, ci wszyscy ludzie idą dokąd. Natomiast Roshi idzie tu, gdzie je. I to jest zasadnicza różnica. To jest właśnie zazen. Tak? Czy to jest ten spokój, czy ta cisza, o której tutaj mówiono. Także cały świat, wszyscy pędzą dokąd. Ewentualnie skądś wracają, czy skądś odchodzą, czy uciekają. Tak? A zazen polega na tym, żeby iść tu, gdzie się jest. Czyli czy być tu, gdzie się jest. Iść w to miejsce, w którym się jest. To jest też właśnie niespieszenie się. Jeżeli idziemy dokąd, to jesteśmy cały czas w pośpiechu. Nasz umysł będzie gdzieś daleko przed nami. Jeżeli idziemy tu, gdzie jesteśmy, to się nie spieszymy. Jesteśmy spokojni. Mamy nasz środek, mamy pion. Nie starając się być Buddą, jesteś Buddą. W taki sposób osiągamy oświecenie. Poprzez powtarzanie tej samej rzeczy ciągle i ciągle osiągniemy ten rodzaj zrozumienia. Ale jeżeli stracisz tę perspektywę i jeżeli będziesz dumny czy dumna ze swoich osiągnięć, albo się zniechęcisz ze względu na jakieś twoje idealistyczne przekonania czy idealistyczny wysiłek, to wtedy twoja praktyka zamknie cię grubym murem, odgrodzi cię grubym murem. Nie powinniśmy, mówi Roshi Suzuki, odgradzać się grubym murem, który sami budujemy. Jeżeli starasz się osiągnąć oświecenie jako tę jasno świecącą gwiazdę na niebie, to może to będzie piękne i możesz myśleć, a to jest oświecenie, ale to nie jest oświecenie. Takie rozumienie jest dosłownie herezją. Dziesiątki takich oświeceń, takich doświadczeń oświecenia twoi są właśnie takie, to znaczy jedynie materialne. Takie, że które są jedynie obiektem, przedmiotem twojego umysłu. Tak jak gdybyś przez dobrą praktykę odnalazł tę świecącą gwiazdę. To jest pojęcie ja obiektu, ja i przedmiotu, oddzielenie ja od przedmiotu, oddzielenie podmiotu od przedmiotu. To nie jest sposób na odnalezienie oświecenia. I jeszcze dalej. Rzeczywistość nie może być uchwycona przez myślący umysł, ani przez czujący umysł. Chwila po chwili obserwować swój oddech, obserwować swoją postawę. To jest prawdziwa natura. Nie ma żadnej tajemnicy poza tym, żeby z chwili na chwilę obserwować swój oddech, utrzymać uwagę do końca wydechu, pozwolić potem, żeby pojawił się kolejny wdech. I sprawdzać, dbać o to, żeby mieć wyprostowaną postawę, żeby mieć czujną mudrę, mudrę, która medytuje. Także to nie ty medytujesz, tylko mudra medytuje. Jeżeli nie mamy jakiegoś problemu z kręgosłupem, to mudry nie pieramy, uda czy napięta, tylko utrzymujemy ją w taki sposób, płaska prawa dłoń dotyka krawędzią do punktu poniżej, trzy palce poniżej pępka. Lewa płaska dłoni złożona. W ten sposób mudra jest czujna, mudra robi zazę. A więc nie ma żadnej tajemnicy. Wszystko to jest obserwowanie swojego oddechu, słuchanie swojego oddechu i utrzymywanie postawy. I to jest to. Nie ma nic więcej. Praktykujemy zazen, żeby wyrazić naszą prawdziwą naturę, a nie po to, żeby osiągnąć oświecenie. Gdzieś w innym miejscu już się mówi o tym, że praktykujemy nie po to, żeby osiągnąć oświecenie, tylko dlatego, że już jesteśmy oświeceni. I dalej komentarz Rosiego Kuonga do tych słów Rosiego Noiri. Dla mnie to znaczy, że Zendo, miejsce medytacji, jest wszędzie. To tutaj, to jest nasze pierwsze Zendo. Ale wtedy, kiedy jesteśmy poza Zendo, to właśnie tam powinniśmy pokazywać nasz spokój, naszą wertykalność, pionowość, prawdę. Ale żeby móc okazywać tę spokojność, to musi się najpierw uzyskać. Ale właściwie ty już ją masz, dlatego że ona wynika, czy wychodzi, czy jej źródłem jesteś właśnie ty. I kiedy siedzisz gdzieś, nie w zębach, czyli gdzieś sam, czy sama, to nie jesteś sam czy sama, mówi Roszko. Siedzisz, medytujesz ze wszystkimi, ze wszystkim. Medytujesz z innymi ludźmi, medytujesz z drzewami, z liśćmi, ze wszystkim. A więc nie jesteś sam. Nikt nie może być sam w tej praktyce, zazen. Jak mówi Roshi Suzuki, wielki umysł jest zawsze po twojej stronie. Chcę też przeczytać taki cytat z Ryszarda Kapuścińskiego na temat pośpiechu, który jest przekonujący. Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz. Ja myślę, że tutaj chodzi w naszej perspektywie o takie myślenie, które jest świeże, twórcze, które jest twórcze właśnie. Myślenie o tym, czego się jeszcze nie wie. Jest takie myślenie, które ten psychoanalityk nazywa myśleniem, które boli. Natomiast myślę, że jak się słyszymy, to myślimy tylko, że to jest taki bełkot myśli. Kółko to samo, gdzieś umysł daleko przed sobą. Bełkot myśli. A więc, kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz. Szybkie tempo wysusza. Wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażliwość, wyjaławia cię i od człowieka. Jeszcze proszę z tego. Natura Buddy jest jeszcze jedną nazwą na ludzką naszą prawdziwą ludzką naturę. A więc kiedy chociaż nie robisz niczego zazen, właściwie robisz coś, wyrażasz swoje ja, wyrażasz swoją jaźń, wyrażasz swoją prawdziwą naturę. Twoje oczy będą wyrażać, twój głos będzie wyrażać, twoje zachowanie będzie wyrażać. Najważniejszą rzeczą jest wyrażanie twojej prawdziwej natury. Wyrażanie jej w najprostszy sposób, tak jak to jest zazen właśnie. Kiedy siedzimy w wyprostowanej pozycji i obserwujemy nasz oddech, słyszymy dźwięk oddechu. Staramy się utrzymać uwagę do samego końca. I też staramy się zobaczyć tę prawdziwą naturę, docenić ją w najmniejszym istnieniu. Kiedy będziesz kontynuować tę praktykę, tydzień po tygodniu, rok po roku, twoje doświadczenie będzie stawało się głębsze i głębsze. Czyli to nie jest tak, że się doświadcza takiego wglądu czy takiego zespolenia ze sobą, ze światem i na tym koniec. Dlatego, że to się powtarza ciągle i ciągle na nowo. Dlatego, że jak się tego doświadcza, to tego już właściwie nie ma. Za chwilę już tego nie ma. To minęło. To się wszystko zmienia. Więc to jest doświadczenie ciągle i ciągle na nowo. To jest sednem naszej pracy. Powtarzanie tego samego ciągle i ciągle na nowo. To jest też właśnie niespieszenie się. Niespieszenie się do czegoś nowego, do czegoś innego, do czegoś przed nami. A więc kiedy będziesz kontynuować tę praktykę tydzień po tygodniu, rok po roku, twoje doświadczenie będzie się stawało głębsze i głębsze. I twoje doświadczenie pokryje wszystko w twoim życiu. Czyli że wtedy ta praktyka przenika całe życie. Ten rodzaj spokoju czy pionu zaczyna przenikać całe życie. Najważniejszą rzeczą jest, żeby zapomnieć o wszystkich, mówi Roshi, pięknych ideach i takim nastawieniu na zdobywanie czegoś. Zdobywanie, pomnażanie, osiąganie, dochodzenie dokądś, zmierzanie dokądś. Porzucenie też tej takiej dwoistości, czyli patrzenia na świat, na siebie, na wszystko z perspektywy dobre, złe, czarne, białe, wysokie, niskie. Ja i świat. odrębnione. Innymi słowy, po prostu praktykuj zazen w tej szczególnej postawie ciała. Nie myśl o niczym. Tylko pozostań. Natomiast z jednej strony mamy zadanie, żeby nie myśleć o niczym. Jest to znany fragment Zadyna, kiedy nauczyciel mówi do ucznia: nie myśl o niczym. I uczeń pyta: jak nie myśleć o niczym? I na to nauczyciel odpowiada: nie myślę. Ale zazen zawiera też myślący umysł. Czyli jeżeli myślimy, to mamy myślowy zazen. Jeżeli zasypiamy, to mamy zasypiający zazen. Jeżeli nie możemy się skupić, to mamy zazen bez możliwości skupienia. Ale ciało, nawet kiedy umysł wiruje, wypędzi, to ciało pozostaje nieruchome. Ciało pozostaje zazen. Po prostu pozostań na swojej poduszce, nie oczekując niczego, nie czekając na nic. I wtedy w końcu odkryjesz swoją prawdziwą naturę. I to znaczy, twoja prawdziwa natura odkryje ciebie. Jeszcze powiem, że miałem taką rozmowę z Roślin i mówiłem mu o tym, że się odnosiłem do takiego powiedzenia Roślinskiego, gdzie on mówi, że nie jest zainteresowany pewnego rodzaju mistycyzmem. Zależy mu tylko na tym, żeby jego uczniowie mogli słyszeć, jak ptak śpiewa. No i ja miałem takie rozważania, że czy to jest takie doświadczenie właściwie z kąciku, że jest taki rodzaj słyszenia, jak ptak śpiewa, kiedy ja słyszę, że śpiewa ptak. Można powiedzieć, że to jest mindfulness. Natomiast zen, tak myślałem, zaczyna się tam, kiedy nie jest, że ja słyszę ptaka, jak śpiewa, to że ptak śpiewa, że nie ma ja, jest tylko dźwięk, który słyszę, jest ten, który śpiewa. Na to Roś powiedział, że to wydaje mi się, że to jednak w dalszym ciągu jest dualistyczne. Ja tego wtedy nie zrozumiałem. Ale potem słuchałem jakiejś mowy Rosiego, mi się wydaje, że to wyjaśniło, o co chodzi. Rosie mówi, że jak tylko nazwiesz coś, to już jest projekcja. Czyli to już nie jest rzeczywiste. To jest twoja projekcja, twoja, jak mówi Rosie, fikcyjny świat, który tworzy. W momencie, kiedy nazwiesz, to się oddziela. Wtedy to coś, co nazywasz, jest już poza tobą, jest na zewnątrz. Jesteś ty, to co nazywasz. Czyli jesteś ty i ten ptak, który śpiewa, i ty, który słyszysz ptaka, który śpiewa. Albo jest to tylko to śpiewanie ptaka. Tak? Ale w dalszym ciągu to jest na zewnątrz, to jest oddzielone. To jest projekcja. Czyli, że to prawdziwe słyszenie, o które chodzi, dzieje się zanim nazwiesz, że ja słyszę, że ptak śpiewa. Jak tylko nazwiesz, to traci. To przypomina to, co się mówi o takich trzech etapach w praktyce zen. Pierwszy etap to jest taki, że góry są górami, rzeki są rzekami, lasy są lasami. Drugi etap, że góry już nie są górami, rzeki już nie są rzekami i lasy już nie są lasami. Czyli to jest doświadczenie tego nieoddzielenia, tego, że nie są górami, to nie są tym pojęciem, nie są tymi nazwami. nie są tymi założeniami na ten temat, tylko są takie, jakie są i są jakby jednym z nami, nie są oddzielone. Góry już nie są tą nazwą, nie są tą ideą, to są tym, czym są. Wtedy nie ma oddzielenia na ja i jest to górą. Góra mruczy, jak niedźwiedzica, to ja mruczę, jak i potem trzeci etap jest, że góry z powrotem są górami. Rzeki są rzekami. Lasy są lasami. Nie da się żyć bez tego. Nie da się orientować w przestrzeni. Nie da się żyć. Nie da się egzystować bez tego projektowania. Ale jeżeli się wraca do tego, że góry są górami, lasy są lasami i rzeki są lasami, to już się tam wraca. To już inne poczucie. Jeżeli się było w tym świecie, gdzie one nie są, gdzie góry nie są górami. To mam taki cytat trzeciego Weltera. Ja za długo mówię? Josi Bej, to jest pierwszy spadkobierca naszego Suzuki. Praktyka zazen jest jak opuszczanie domu na długie wakacje i powracanie. Otwierasz drzwi i wszystko jest dokładnie takie, jak zostawiłeś. A jednak poczucie jest inne. Co się zmieniło? I jeszcze na koniec. Suzuki Roshi. Chyba tego jeszcze nie czytałem. Nie czytałem tego. A nie czytałem. Na koniec jeszcze Roshi Baker. On się odnosi do nauk Mnicha z X wieku. Choroba, starość i śmierć, to a propos święta zmarłych będzie trochę. Choroba, starość i śmierć, miłość, szczęście i radość. Wszystko jest ulotne. Wszystkie są jak mała kropla rosy, błysk błyskawic, bańka pływająca na nieruchomym strumieniu. Odpuść. Odpuść, a wiatr nigdy cię nie poruszy. Zrób wydech do samego końca. Uśmiechnij się. Każdy dzień jest dobrym dniem. Dziękuję. Czy macie jakieś pytania czy refleksje? Już nie powtórzę.
Jak się da tylko poświęcić na tę swoją refleksję na tę przestrzeń, że moja początkowa praktyka tak, w okolicy 18-19 roku była właśnie taką praktyką wspólne, nakierowane na cel. Tym celem miał osiągnięcie pokoju, tego stanu uspokojenia, łagodności, tego właśnie miłości. To skoncentrowane na tym, żeby tego dotrzeć. Też to moje siedzenie było, ten stało się takim, no trochę takim anestetykiem, narkotykiem nawet, gdzie mówiłem, że potrzebuję uśmiechu, żeby się uspokoić, bo inaczej. I rzeczywiście była to jakaś dla mnie forma uzależnienia jakiegoś, po ustawienia się w jakiejś pozycji, osiągnięcia czegoś. I na takiego przełomu w swojej praktyce właśnie mam wrażenie, że doświadczyłem w momencie, kiedy, no, kiedy to opuściłem i pozwoliłem sobie czuć tak, jak się czuję i kiedy tak naprawdę przeżyłem to stwierdzenie, które się pojawia, jak rozumiem, że nic do osiągnięcia. I to zatem jest w jakimś sensie, w każdym razie moje zadanie, praktykuję, jest właściwie koniec. I chyba dotarłem w kulisach tego miejsca, w którym po prostu praktykuję i no właśnie pozwalam sobie też na przeżywanie tego całego jazdotu, który jest we mnie, nerwów, myśli, po prostu siedzenia z tym, utrzymywania właściwej pozycji i siedzenia od tego. Ale myślałem, że to jest takie płotkie ważne na mojej drodze, że tak długo błądziłem, do tego nie dotarłem. W tym doświadczeniu tego, że nic do osiągnięcia, to tylko jak chodzi o puszczanie i otwieranie, no jest jakaś taka ważna rzecz.
Ja tak myślę, że to nie było najgorsze uzależnienie, że są gorsze.
To prawda, ale to nie.
Ale też, że żeby móc coś odpuścić, to najpierw trzeba to mieć, co odpuścić. Ja myślę, że tak mi się wydaje, że wiele osób medytuje i słucha z dźwięku, ale właśnie zapomina o tym, co najważniejsze, żeby trzymać tę uwagę do samego końca. Że można tak właśnie trzymać uwagę na oddech, ale się nie dotrzymuje do świata, do samego końca, no to się właściwie pędzi w kółko. Traci się to. Więc zachęcam do tego, żeby pamiętać o tym, co jak się udaje, to wtedy może to wtedy nie będzie też zależnie.
Bardziej mnie
Nie,
żeby jakoś, żeby sobie ulżyć. A to, co ja przeżyłem, jest tutaj. Nie będzie tej uli. To będzie po prostu to, że będę siedział z tymi właśnie swoimi nieprzyjemnościami i trudami. I to jestem ja, to jest moje doświadczenie, mi towarzyszy. Jest to jakiś paradoks, że pewnie ostatecznie jakoś tą ulgą się znajduje, ale wydaje mi się, że właśnie dla mnie błędem było poszukiwanie jej pragnienia, w sensie pragnienia być ulgą. A przełomem było powiedzenie sobie, że tej ulgi nie będzie, że jestem z tym, co jestem, również z tym całym trudem.
też podstawy. Czy coś jeszcze myśli, czy...
się do końca Mówiło mi się zatrzymać przy takim miejscu, że dotrzymanie czy poczekanie do końca oddechu jest dla mnie właśnie takim dyscypliną, żeby utrzymywać się przed tymi koncepcjami. Dziękuję.
Strona 15. Thank you.
Gracias.